Tak mówi Bóg, będziesz żyć, siostro. Florence Nightingale z Durbanu cierpiała z powodu raka, który znajdował się u wejścia do żołądka. Tego rodzaju rak doprowadza ludzi do śmierci głodowej. Ważyła tylko około 23 kg. Podawano jej dożylnie glukozę, aż przestało to być możliwe. Napisała więc list z prośbą, dołączając do niego swoją fotografię oraz bilet lotniczy. Pod natchnieniem Ducha Bożego kaznodzieja powiedział następujące słowa: Tak mówi Bóg, będziesz żyć, siostro. Po 8 miesiącach od tego dnia otrzymał od niej inne zdjęcie. Tym razem była obrazem doskonałego zdrowia i ważyła 70 kg. Bogato ilustrowana relacja z największych religijnych zgromadzeń w historii południowej Afryki. 10 tygodni, w których objawił się temu krajowi Bóg. Zamów bezpłatny egzemplarz.
Całą noc nie zmrużyła oka. Była miotana wątpliwościami ze względu na tą wielką tragedię, która ją spotkała. Mały chłopczyk znowu obudził się. Nie mógł spać, najwyżej 20 lub 30 minut, a do moich uszu dochodzi jego cichy głos. Mamo, czy nie ma tam czegoś w garnku? Idź i popatrz, czy nie ma tam małego kawałka chleba. Jestem tak głodny, nie mogę zasnąć. A ona spoglądała na jego twarz, na jego wychudłe policzki, na jego pożółkłe, zapadłe oczy, na jego długie włosy, które by potrzebowały ostrzyżenia, i na jego podartą koszulę nocną. Wielkie łzy spływały z jej oczu na jego drobną twarzyczkę. Pogłaskała go po policzku i powiedziała: Mój drogi, spróbuj zasnąć. Był to już trzeci rok, odkąd nie spadła ani kropla deszczu na ziemię. Uklęknęła na podłodze i słyszę, jak woła do Boga: Panie Boże, Jahwe, Boże ojców naszych, których karmiłeś swoje dzieci i troszczyłeś się o nie przez tyle lat, moim pragnieniem było, aby moje życie było prawdziwe, sprawiedliwe wobec Ciebie, a oto muszę spoglądać na mojego syna, który płacze o coś do zjedzenia, a nie mam mu co dać. I zaczęła wylewać przed Bogiem swoje serce. Kiedy zakończyła swoją modlitwę, powstała. Synek zasnął na kilka chwil. Rozpostarła swoje ramiona. Miała na sobie podartą koszulę nocną, która ledwie się na niej trzymała. Potem spojrzała przez okno. Był już prawie brzask. Znowu zapowiadał się upał. Możemy z tego przyjąć lekcję dla siebie. Jeżeli modliliśmy się i spełniliśmy wszystkie wymagania Boże odnośnie nas, a Bóg ciągle milczy, ciągle nie odpowiada, co dzieje się wówczas? Jeżeli jesteś przekonany, że spełniłeś wymagania dotyczące Ciebie, jeżeli uczyniłeś wszystko, co mogłeś uczynić, to Twoja wiara nie chwieje się. Ona ciągle pozostaje pozytywna. Dlatego, że wiara posiada swoje miejsce odpocznienia w skale wieków, która się nie poruszy. Tą skałą jest Jezus. Bóg milczy tylko dlatego, aby Cię doświadczyć, aby zobaczyć, kim w rzeczywistości jesteś, co kryje się w Twoim wnętrzu. Czy Ty prawdziwie stoisz całym sercem za tym, co wyznałeś swoimi wargami? My wyznajemy swoimi ustami, ale czy to samo wyznaje nasze serce? Ta kobieta wiedziała jednak, że spełniła wszystkie wymagania dotyczące jej, a Bóg ciągle pozostawał milczący. Wydawało się, jak gdyby się o nią nie troszczył, jak gdyby nie interesowało go to, czy ona żyje albo umiera. Ale Bóg pracował w tym czasie, choć ona o tym nie wiedziała. Przemówił do Eliasza, wysuszył ten potok, wyciągnął swoją rękę, a potok przestał płynąć. Eliasz zapytał: Panie, dlaczego ten potok przestał płynąć? A on odpowiedział: Przykazałem kobiecie, wdowie, aby cię karmiła. On już rozkazał, a ona o tym nie wiedziała. On być może rozkazał odnośnie Ciebie świadectwo o Twoim uzdrowieniu, a Ty o tym nie wiesz, ale tylko się tego uchwyć. Jeżeli jesteś pewien, że spełniłeś wszystkie wymagania, jeżeli jesteś pewien, że uczyniłeś wszystko, o czym wiedziałeś i położyłeś się przed Panem, pozostaje tylko jedna rzecz. Uchwyć się Jego obietnicy. Wytrwać. Bóg obiecał, że odpowie. On to uczyni. Ty nie wiesz, co On rozkazał, któremu aniołowi, albo co uczynić. To może być dzisiejszego dnia. Bóg być może wejrzał na Twój stan w dzisiejszym dniu. Być może słyszał Twoją modlitwę. A więc ta niewielka kobieta modliła się. Nie wiedziała o tym, że tam po zboczu wzgórza zstępuje prorok. On miał widzenie o tym, dokąd ma iść. Bóg nie prowadził swojego ludu na ślepo. On mówił im, dokąd oni mają iść. On spoglądał na to miasto. Był to żałosny widok. Ludzie umierali z głodu. Wołali o kroplę wody, wygłodniali. To jest wynik niemoralności. To jest wynik grzechu. Ten naród czeka to samo. Nawet samo prawo natury nie może się zgodzić z tym, że my rozrzucamy pieniądze, prowadząc rozwiązłe życie, a połowa świata głoduje, a są to wszystko istoty ludzkie, za które umierał Chrystus. Przypatrzmy się tej drobnej kobiecie. Wyjrzała przez okno i zauważyła, że już nastaje świt. Niewiele wiedziała o tym, co ją czeka. Miała na myśli tylko swoją śmierć i śmierć swojego syna. I kiedy jeszcze spała? Spójrzmy na nią przez chwilę jeszcze. Kiedy się pomodliła, poprawiła sobie włosy, usunęła je ze swoich oczu i powiedziała: mój drogi synku, ty jesteś tak bardzo podobny do swego kochanego taty. O, gdybyś ty wiedział, jak bardzo on ufał Bogu. On położył swoje życie w obronie narodu izraelskiego, na polu bitwy, a ty jesteś tak bardzo do niego podobny. A nie rozumiem, dlaczego niewinny musi cierpieć z winnym, choć tak się dzieje, mój mały. Teraz widzę, jak idzie i mówi: przygotuję placek. Pozostało mi jeszcze trochę mąki na zrobienie placka, małego bochenka chleba, z tego, co mi pozostało. A kiedy go zjemy, umrzemy. A więc idzie do izby, bierze mąkę z naczynia i widzę, jak swoją kościstą ręką wsypuje w naczynie każdy pyłek, uderzając w dno maleńkie byczułki. Wsypała to do ostatniego pyłku, także w końcu nazbierała z tego taką ilość, aby mogła uczynić jeden placek, a potem bierze do ręki ten dzbanek i wylewa do ostatniej kropli oliwę, która pozostała, może łyżeczkę. Otóż mąka, te rzeczy mają swoje znaczenie. Mąka reprezentuje Chrystusa. Chrystus był ofiarą mąki. Kiedy mielono zboże na ofiarę obracania, Chrystus był w ofierze obracania. Czyniono to na szczególnego rodzaju żarnach, aby każde ziarenko zboża było rozgniecione tak samo, bowiem Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ona posiadała mąkę, która przedstawiała Chrystusa, a Chrystus jest Słowem Bożym. Na początku było Słowo, a to Słowo było u Boga, a Bogiem było to Słowo, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Chrystus, ofiara mąki. Potem ona podeszła i wzięła naczynie z oliwą. Olej reprezentuje ducha. Ona wzięła słowo i ducha razem i zmieszała je. Coś musi się wydarzyć, kiedy się to stanie. Niechby się tak stało dzisiejszego dnia, by słowo, które wam głoszę, upadło do waszych serc, a potem wstąpi Duch Święty i spowoduje zmieszanie się razem. Spójrzmy, co dzieje się wówczas, kiedy słowo i duch łączą się. Jezus powiedział do niewiasty u studni: niewiasto, mówię ci, nadchodzi czas i już przyszedł, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie, a Bóg jest prawdą. Przypatrzmy się, co uczyniła mąka. Ona zmieszała razem słowo i ducha. Wielu ludzi posiada ducha bez słowa. Niektórzy natomiast posiadają słowo bez ducha. Ale weźcie te dwa składniki i postawcie je ostrożnie na swoim miejscu i będziecie mieć z tego placek na drogę. Coś z tego powstanie. Biedna, drobna wdowa, ona nie wiedziała, co czyni, ale Bóg powiedział do Eliasza: rozkazałem jej. A Eliasz jest już w drodze. Przychodzi i ogląda, jak wypełnia się widzenie. Oto stoi ona, ociera łzy z oczu w stary podarty rękaw i mówi: o Jahwe Boże, moja wiara mnie nigdy nie zawiodła i nie może zawieść. Choć tego nie mogę pojąć, ale wiem, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. A przy tym zarabiała to ciasto, w wyniku czego otrzymała mały placek, a potem mówi: teraz czas, abym poszła na dwór i nazbierała trochę drewna. Wychodzi i mówi: ten biedny, mały, głodny brzuszek mojego dziecka, a ja nie jadłam także od 2 lub 3 tygodni. Dla niego zrobiłam ten placek. To jest matka. Matka, która miłuje swoje dziecko. Do tego nie można nic przyrównać, tylko Bożą miłość. Bóg powiedział w Biblii: matka może zapomnieć niemowlątko swoje, ale ja nie zapomnę was nigdy. Wasze imiona są wyryte na mojej dłoni. Jakże mógłbym ciebie zapomnieć? Nie opuszczę cię ani nie porzucę. Będę z wami aż do skończenia świata. Spojrzawszy na swoje dziecko, być może pocałowała je w czoło i wyszła. Spoglądała na słońce, które zaczynało na nowo przypiekać. Na ulicy słyszała przekleństwa. Przy tym wyszła na podwórze. Podniosła z ziemi 2 kawałki drewna. 2 kawałki. Co one oznaczają? Krzyż. Co ona teraz uczyni? Zapali te 2 kawałki drewna. Słowo i duch przyniosły same siebie w ofierze na krzyż. Gotowe spełnić swoje obowiązki. Gotowe, aby żyć. Kładzie słowo i ducha, to znaczy wiarę w Słowo Boże, prowadzi samą siebie na ofiarę na krzyż. Kiedy trzyma w rękach te dwa kawałki drewna i powraca do domu, dochodzi ją spoza bramy głos: proszę pani. Krótko przedtem stary, być może łysy z siwymi brwiami mężczyzna z otoczoną około biur owczą skórą kroczy po ulicy i mówi: Boże, ten dom musi mieć białe ściany. Tam ma stać młoda, przystojna kobieta. Ona musiała być młoda, miała małego syna. Ona będzie stała na podwórku. Ty mi powiedziałeś, że jest to ta wdowa, która ma mnie karmić. Gdzie ona się znajduje? Muszę iść dalej. Duch Święty prowadzi go w tym kierunku. Potem skręca w bok. Ach, to jest cudowne. Synowie Boży są prowadzeni Duchem Bożym. Nie bacząc na to, jak dziwnie to brzmi, oni są prowadzeni. On kroczy ulicą w dół i w górę, i w dół i znowu inną ulicą. A po chwili duch mówi: popatrz na prawo.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Teraz widzę, jak idzie i mówi: przygotuję placek. Pozostało mi jeszcze trochę mąki na zrobienie placka, małego bochenka chleba, z tego, co mi pozostało. A kiedy go zjemy, umrzemy. A nagle słyszy obcy głos spoza bramy, który mówi: niewiasto, czy byś mi przyniosła łyk wody w naczyniu? Obróciła się, pomyślała: tam w bramie stoi jakiś uprzejmy stary człowiek. Przyjrzała mu się uważnie. Być może otarła łzy ze swoich oczu. Było jeszcze bardzo wcześnie. Jak wiecie, Bóg czyni bardzo dziwne rzeczy. Ona była gotowa poświęcić się w ofierze. Woda była bardzo drogocennym składnikiem w tamtym czasie. Przecież nie padało już przez 3 lata i 6 miesięcy. Czy przyniesiesz mi łyk? Być może Bóg powiedział mu, aby ją o to poprosił i chciał zobaczyć, w jaki sposób na to zareaguje. Czy przyniesiesz mi w naczyniu łyk wody? Spojrzała na niego i pomyślała: brzmi to jakoś odmiennie. Coś jest w tym starym człowieku, co wzbudza moje współczucie. Każdy wierzący w Boga podzieli się do ostatniej kropli ze swoim bliźnim. Tak było i z tą niewiastą. Powiedziała: podzielę się z tobą moją wodą. My i tak jesteśmy przeznaczeni na śmierć. Poświęcę ten łyk wody. Podam go staremu, uprzejmemu człowiekowi, dlatego że wygląda na zmęczonego i spragnionego. Przyniosę go i poszła. I znowu słyszę jego głos: a czy byś przyniosła w drugiej ręce kromkę chleba? O, moi drodzy, co teraz będzie? Jej ostatnia nadzieja dla zachowania dziecka przy życiu. Ostatnia nadzieja, którą posiadała. Teraz już nie będzie chleba ani oliwy. Wszystkiego zabraknie. Pozostało mi już tylko trochę mąki w naczyniu i tyle oliwy, by tę mąkę zaczynić, co zresztą już uczyniłam. Innymi słowy, wzięłam słowo i ducha, złączyłam razem, a teraz niosę krzyż, aby położyć to na krzyż, w tym celu, by powstał placek, który może darować życie. A kiedy duch i słowo spajają się na krzyżu, powstaje bochenek życia dla ciebie. To jest prawdą. Połączyłam to, a teraz chcę to upiec i dać swemu umierającemu chłopcu, który całą noc płakał o tę odrobinę pokarmu dla siebie. Teraz chcę to mu dać. Chcę poświęcić samą siebie. Chcę mu to dać, a potem wezmę go w ramiona i będziemy oczekiwać na śmierć. A on powiedział: lecz najpierw przynieś mi jeden placek. Czy nie jest to dziwne, że taki mężczyzna zwraca się takimi słowami do kobiety wdowy, która umiera i której pozostała już tylko odrobina pokarmu w domu, a ponadto ma umierające dziecko? Bóg czyni dziwne rzeczy. Powiedział: uczyń mi najpierw placek. Ona zaczęła rozważać. Przecież Biblia mówi, że mamy przyjmować obcych, mamy troszczyć się o przychodniów. Często to byli aniołowie, chociaż nikt nie wiedział o tym, że byli to oni. Odpowiedziała: tak, ja to uczynię. A kiedy odwróciła się, Eliasz powiedział: ach, było to największe pocieszenie, które kiedykolwiek mógł słyszeć jakikolwiek wierzący. Gdyż tak mówi Bóg. To było słowo, na które ona oczekiwała. Tak mówi Bóg. Naczynie z mąki nie wypróżni się, ani bańka z oliwą nie wyschnie, aż do tego dnia, kiedy Bóg spuści deszcz na ziemię. Co możemy z tego wywnioskować? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystkie rzeczy będą wam przydane. Skąd ja o tym mogę wiedzieć? Jak to mogę poznać, bracie? Jedyną rzeczą, którą wiem, pozwól, aby Bóg zajął pierwsze miejsce w twoim życiu i poświęć się, krocząc naprzód. Złącz oliwę, złącz słowo i ducha, połóż się na krzyż i powiedz: oto jestem, Panie. Postaw Boga na pierwszym miejscu we wszystkim. Gdyż tak mówi Pan, naczynie nie wypróżni się, ani bańka nie wyschnie, aż do tego dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Na podstawie tego wiedziała, że to był Boży prorok, który do niej przemówił. O, serce w niej musiało podskoczyć. Ona pobiegła i uczyniła ten placek i przyniosła mu go. Tak samo z wodą, z drżeniem w rękach. Policzki miała zapadnięte na twarzy, ale wiedziała, że Bóg przyszedł, aby ją zachować i darować jej coś więcej niż bochenek chleba. Przyjmijcie jedną małą obietnicę Bożą. Naprawcie wszystko w swoim życiu. Usuńcie wszystko z drogi i oczekujcie na to, co się stanie. Przygotujcie serca, usuńcie niewiarę. Posłuszcie się tą małą wiarą, którą posiadacie i połóżcie to na krzyż, a potem powiedzcie: to jest wszystko, co mam, Panie. Weź to. A dalej obserwujcie zmianę wypadku w waszym życiu. Tak mówi Bóg. On jest tym samym dzisiaj, który był przed wiekami, a ona tego oczekiwała. Być może obecnie wygląda to jeszcze bardziej ciemne, ale jak wiecie, przed nastaniem dnia jest zawsze najciemniejsza noc, kiedy świeci poranna gwiazda. Ona świeci i zapowiada przyjście słońca. Oglądałem kiedyś pewien obraz, który nazywa się Pochmurny dzień. Kiedy znajdujecie się w pewnej odległości od tego obrazu, wydaje się, że oglądacie same złośliwie kłębiące się chmury, które kłębią się jedna przez drugą. Wydaje się, że wszystkie chmury poruszają się, a obraz jest skomponowany w ten sposób, że odzwierciedla światło i wydaje się, że nadchodzi burza, która wszystko pochłonie i zniszczy. Potem przewodnik mówi: podejdźcie bliżej i przypatrzcie się. Kiedy znajdziecie się w nieznacznej odległości od tego obrazu, widzicie, że tam nie ma wcale żadnych chmur, ale same skrzydła anielskie, które uderzają jedne o drugie i przemawiająca radość. Jest to zakryte błogosławieństwo. Być może twoja choroba albo twoje poświęcenie, aby dzisiaj słuchać tej audycji, jest także zakrytym błogosławieństwem. Aniołowie Boży są obecni, aby połączyć swoje skrzydła i radować się, gdyż jest napisane w Słowie Bożym, że aniołowie w niebie radują się nad jednym grzesznikiem, który pokutuje. Pomyślcie o tym, bowiem tak mówi Bóg, Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Jego łaska nie może się wyczerpać. On chętnie udzieli wam czegokolwiek zapragniecie w waszych sercach. Skłońmy nasze głowy w modlitwie. Zamknijcie oczy i skłońcie głowy do prochu, z którego zostaliście wzięci. Jeżeli Jezus będzie zwlekał ze swoim przyjściem, to wszyscy musimy powrócić do prochu. Kto nie jest zbawiony, czy zechce podnieść swoją rękę i powiedzieć: bracie, moje życie jest prowadzone w nędzy, nie jestem zbawiony. Wspomnij mnie w swojej modlitwie. Bracie, podnoszę swoją rękę. Czy jest tutaj też taka osoba? Chłopiec, dziewczyna, mężczyzna czy kobieta, którzy nie są zbawieni? Już więcej nie będę was pytał w ten sposób. Podnieście teraz tylko swoją rękę, abym mógł się za was modlić. Nasz niebieski Ojcze, jest to wielka łaska, że możemy przychodzić do Ciebie z tymi potrzebami. Ty widzisz tych ludzi, którzy podnieśli ręce. Oni podnieśli swoje ręce, a to dowodzi, że duch jest większy niż nauka. Ojcze, Ty powiedziałeś: nikt nie może przyjść do mnie, jeśli by go Ojciec mój nie pociągnął. A wszyscy, którzy przyszli do mnie, otrzymają wieczne życie. Panie, oni należą do Ciebie. Daj im życie. W tej chwili, kiedy siedzą na swoich miejscach, niech otrzymają wieczne życie, abyś mógł ich wzbudzić z martwych w ostatecznym dniu i stawić przed obliczem Boga Ojca w niebie, jako drogie kamienie w koronie swojego królestwa. Daruj tego, Panie. Modlę się za tymi, którzy znajdują się w doświadczeniu i są chorzy. Wiele rąk podniosło się dzisiejszego dnia, bowiem widzieli, iż ta kobieta prawdziwie potrzebowała Boga. Ona widziała nadchodzące godziny doświadczenia. Nie wątpię w to, że znajduje się tu wielu takich, którzy są w podobnym stanie, muszą umrzeć, ale Bóg już przykazał swoim prorokom i wszystko jest przygotowane. Wszystko będzie działać we właściwy sposób. A więc modlimy się, Ojcze, żebyś w tej chwili działał nad nimi jako nad swoimi miłymi, chorymi dziećmi i żebyś zechciał uzdrowić ich choroby i dał im moc, łaskę i wiarę.
Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym, Jeżeli chcesz otrzymać kasety lub broszury, otrzymasz bezpłatnie. Napisz.
Wydawnictwo Cezary Mikołajczyk. Przegródka 44 43 400 Cieszyn. Telefon 032 451 12 62.